Dzień dobry, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Forum Ekonomiczne Szkoły Budowlanej w Warszawie. Tematem dzisiejszego spotkania jest jak budować przemysł 4.0 i wielką przyjemnością witam naszego gościa, pana Wiesława Wilka, prezesa Wilk Electronic SA.
Dzień dobry.
Niestety nie z powodów zdrowotnych nie mógł dzisiaj dołączyć pan profesor Klimek, którego serdecznie pozdrawiamy, bo wiemy, że nas na pewno ogląda i słucha. Mamy różne doświadczenia, jeżeli chodzi o innowacyjność polskiej gospodarki. W różnych rankingach, nawet z perspektywy Unii Europejskiej, rzadko jesteśmy w pierwszej dwudziestce, jeżeli chodzi o państwa. A z drugiej strony mamy też pewne spektakularne sukcesy w postaci takich rodzynków firm, które wbrew temu otoczeniu ogólnogospodarczemu, jeżeli chodzi o pewne ramy tworzenia innowacyjnych rozwiązań przemysłowych, bardzo dobrze sobie radzą. Pana firma jest takim przykładem sukcesu rozwijanego od 30 lat, od samego początku, skutecznie konkurującego podmiotu z dużymi zagranicznymi koncernami. Więc chciałem zapytać na początku, jak to się udało, że firma, która zaczęła być rozwijana 30 lat temu, zbudowała tak silną pozycję w warunkach, gdzie polska gospodarka raczej tym innowacjom nie sprzyja. Chyba, że się mylę, chyba, że jest trochę inaczej, że jednak jest pewne wsparcie dla innowacji.
To może zacznę od tego, jak się zaczęło. Jesteśmy tutaj w siedzibie bardzo zacnej uczelni. Ja też kiedyś byłem studentem i wyjechałem na praktykę za granicą do wtedy Republiki Federalnej Niemiec, gdzie za zaoszczędzone pieniądze kupiłem komputer Atari, który przywiozłem do akademika i graliśmy z kolegami dzień i noc.
Pierwszy komputer w akademiku?
Pierwszy przynajmniej na dwóch piętrach w akademiku. Wtedy się okazało, że ten komputer jest za wolny, ma za mało pamięci, stacja dysków za wolno pracuje. Z kolegą skonstruowaliśmy rozszerzenie pamięci do tego komputera i przyspieszacz do stacji dysków. I to, tak się zaczęła moja przygoda z półprzewodnikami, czyli potrzeba zrodziła jak gdyby biznes. Jak skonstruowaliśmy to dla siebie, to się okazało, że jednak jest sporo Atari w Polsce, które też są za wolne i potrzebują rozszerzenia i tak się zaczął biznes.
Dużym ryzykiem byłoby rozkręcanie takiego jedynego komputera na dwa piętra i majstrowanie przy nim. To była pewna odwaga na tamten czas.
Byliśmy swojego rodzaju atrakcją, bo jak nikt nie ma, jeden ma, no to wszyscy przychodzą i byliśmy znani swego czasu w akademiku. I tak się zaczął ten biznes. Dlaczego mnie pociągały te pamięci na początku? Bo to był bardzo szybko zmieniający się biznes, bardzo innowacyjny. I akurat trafiliśmy w takie okno czasowe, gdzie wchodziły do użycia komputery osobiste. Najpierw Atari, później pecety. Wielkim takim krokiem milowym w rozwoju firmy były też rozwój w Polsce producentów komputerów, takich firm, których dzisiaj nie ma, jak Optimus czy JTT. To byli nasi klienci, pozwolili nam wejść na wolumeny. Nie będę opowiadał tu całej historii firmy.
To jest ciekawe, z perspektywy studentów bardzo inspirujące.
Ale tak się po prostu zaczęło i część moich partnerów biznesowych też mnie namawiała do zmiany branży na różnych etapach. Natomiast ja głęboko wierzyłem, że te pamięci, które na początku były tylko w komputerach, wejdą w coraz szersze zastosowanie. No i dzisiaj mamy z tym do czynienia, tak jak kiedyś produkowaliśmy pamięci, które były tylko w komputerach, to dzisiaj te pamięci są w lodówkach, w wielu innych urządzeniach. Tutaj w studio panowie mają kilkanaście takich pamięci, żeby móc nagrywać to nasze dzisiejsze spotkanie. Także udało mi się wejść w bardzo innowacyjny sektor. Od początku kładliśmy wielką uwagę na jakość i niezawodność naszych produktów. Udało mi się też z czasem zebrać wokół siebie taki zespół ludzi, dzięki którym ta firma mogła się rozwijać. Dzięki temu zespołowi udało się nam wybudować przewagę taką intelektualną, czyli zgromadziliśmy kapitał, który jest wartością nieocenioną w każdym biznesie, a szczególnie w tak szybko rozwijającym się biznesie i dzisiaj jesteśmy jedynym producentem modułów pamięci w Europie. Jesteśmy też liderem na polskim rynku, co jest ewenementem na skalę europejską, bo przeważnie numer jeden na rynku pamięci jest firma, która ma swoją siedzibę w Korei albo w Stanach Zjednoczonych. Polska jest jedynym krajem, gdzie firma inna niż ta koreańska czy amerykańska jest liderem na rynku. Mamy nasza pozycja rynkowa się zmieniała. Były takie okresy, gdzie mieliśmy nawet prawie 50% rynku w Polsce. W tej chwili to jest poziom 30%, jeżeli chodzi o moduły pamięci i 20%, jeżeli chodzi o dyski SSD. Mamy bardzo silnie wybudowaną pozycję na Ukrainie, gdzie mamy około 20% rynku, 15% udziału rynku w Turcji. Sprzedajemy aktywnie do 20 krajów na świecie.
Korea i Stany też są tym rynkiem, na którym Państwo działacie?
Nie są tym rynkiem. Doszliśmy do wniosku, że żeby osiągnąć sukces, to trzeba się koncentrować. Nie można się rozpraszać, tylko trzeba się koncentrować na wybranych rynkach. My wyrośliśmy w Polsce i wybudowaliśmy sobie tutaj bazę w Polsce i dzięki temu, że mamy taką pozycję w Polsce, możemy po kolei wychodzić za granicę. W tej chwili takim głównym rynkiem, gdzie chcemy się rozwijać bardzo intensywnie, to są kraje niemieckojęzyczne, tak zwany DACH, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria.
A cała produkcja jest w Polsce?
Tak, cała produkcja jest w Polsce, cała produkcja jest na Śląsku, w Łaziskach Górnych. Jak ktoś jest w Warszawie czy w innym dużym mieście, to może mu się wydawać, co można zrobić w takim miejscu. No, można dużo zrobić. Ja byłem też zainspirowany przykładem wielu firm niemieckich, gdzie w bardzo małych miejscowościach właśnie wybudowały się firmy rodzinne, które potrafiły być liderem w danej grupie produktowej na świecie. Także można robić takie rzeczy w Łaziskach Górnych. Cały proces produkcyjny jest w Łaziskach Górnych.
Mówi Pan o strategii, że kwestia jakości, niezawodności, mówi Pan o ludziach jako kapitale ludzkim, inwestowaniu w ten kapitał ludzki, ale też myślę, że takim ważnym elementem jest umiejętność współpracy z różnymi innymi i nawet konkurentami, podwykonawcami, dostawcami. Czy to jest coś, co wyróżnia też Pańską firmę na tle innych?
Na pewno tak. Bez tej bazy technologicznej i możliwość i umiejętności współpracy z liderami nie byłoby rozwoju. Ja z wykształcenia jestem inżynierem i zawsze mnie interesowała ta część technologiczna, czyli jak skonstruowałem z kolegą tą pamięć, a później ją produkowałem, to zawsze mnie interesowało, jak to robią inni i stosunkowo szybko udało się nam zbudować taką bazę wiedzy. Dzięki temu byliśmy bardzo dobrym partnerem dla tych firm takich jak Samsung, Micron czy Toshiba, dzisiaj Kioxia.
Którzy jakiegoś produktu, to był ten element taki otwierający.
Tak, drzwi. Oni są naszymi dostawcami, my korzystamy z ich najbardziej zaawansowanych produktów, jeżeli chodzi o pamięci. Szczególnie owocna jest ta współpraca z firmą, która się nazywa dzisiaj Kioxia, dawniej się nazywała Toshiba, to jest wynalazca w ogóle technologii NAND i pamięci flash. Oni nas wybrali w 2008 roku jako partnera technologicznego i to się też nie odbyło bez przyczyny. Zrozumieli, że mają tutaj firmę, która wie, na czym jak się buduje te produkty i jak je można później sprzedawać.
Czy to, że to jest polska firma, to Panu w prowadzeniu tego biznesu pomaga, czy jest jednak pewnym takim elementem lekko utrudniającym, jeżeli chodzi o takie zaufanie do polskiego produktu? Bo to się zmienia, ale na samym początku, zwłaszcza w czasach, kiedy Pan startował ze swoim biznesem, Polska nie była synonimem wysokiej jakości, a na pewno jakości w tak innowacyjnym sektorze jak półprzewodniki.
Bardzo dobre pytanie. To postrzeganie Polski zależy od tego, w jakim miejscu, w jakiej geografii się znajdujemy. Ponieważ my zaczynaliśmy w latach 90., gdzie to postrzeganie Polski, no to nie chcę mówić, jakie było, ale było słabe generalnie na zachodzie. W związku z tym od razu strategię ukierunkowaliśmy na wschód, ponieważ tam z dawnych czasów to postrzeganie Polski jako firmy, gdzie były technologie, było pozytywne i dzięki temu udało się nam osiągnąć sukces. W tej chwili zmienia się postrzeganie Polski na Zachodzie. Mamy to, że jesteśmy właśnie w centrum Europy i że mamy produkcję tutaj, że jesteśmy jedynym producentem, to zmienia diametralnie postrzeganie nas, szczególnie u partnerów niemieckich, którzy są bardzo konserwatywni. I to postrzeganie jest coraz lepsze. Czyli Polska przez te 30 lat od transformacji wybudowała swoją pozycję. Ciągle nie jesteśmy postrzegani jako kraj, gdzie powstają wysokie technologie, ale jesteśmy postrzegani już jako solidny partner i mamy, szczególnie ostatnio, pozyskaliśmy wielu klientów w Niemczech, dzięki temu, że jesteśmy w Polsce, że mogą do nas przyjechać, mogą zrobić audyt produkcji i widzą, że te procesy u nas w żadnym wypadku nie są gorsze od ich byłych dostawców w Azji. Także postrzeganie Polski się zmienia. Zmienił się też klimat inwestycyjny na świecie. Po tym wszystkim, co się stało w COVID-zie i po zmianach politycznych, jakie mają miejsca w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, mnóstwo biznesów w Europie zobaczyło, że muszą mieć tutaj dostawców bliżej i my jesteśmy beneficjentem dużym tego trendu.
A w samym COVID-zie mieliście Państwo problemy z produkcją, z dostępnością do komponentów?
O dziwo nie mieliśmy. Byliśmy beneficjentem COVID-a. Dzięki temu, że mamy naprawdę bardzo dobrze ustawioną produkcję, bo mamy super zespół, który przez te lata doświadczenia wie, co robić w określonych sytuacjach. Mamy bardzo dobre relacje z dostawcami, także tak naprawdę niczego nam nie brakowało i byliśmy w stanie zaspokoić to zwiększone zapotrzebowanie. Ten rok covidowy to był jedno z najlepszych lat w historii firmy, jeżeli chodzi o wyniki sprzedażowe.
A jak Pan ocenia wsparcie, jeżeli chodzi o państwo wspierające ten sektor, w którym Pan działa i w ogóle innowacje? Czy tutaj ma Pan jakieś oczekiwania jako przedsiębiorca, który dobrze sobie radzi bez tego wsparcia? Czy jednak pewne działania, też patrząc na inne rynki, na konkurentów, którzy mają wsparcie ze strony własnych krajów, przy takiej zwłaszcza ekspansji też zagranicznej, czy rozwijaniu technologii, czy to jest pewna bariera takiego dalszego skokowego wzrostu?
Jeżeli chodzi o państwo, to programy wsparcia, jakie państwo oferuje polskim firmom, ewoluowały przez te wszystkie lata i one z czasem są coraz lepsze, natomiast niestety nie są ukierunkowane na nasz sektor. Dopiero inwestycja Intela, jaka będzie miała miejsce w Polsce, spowodowała, że te osoby, które odpowiadają za rozwój państwa, zobaczyły czy zrozumiały, że to już nie zasoby naturalne, czy tania siła robocza będzie jakimś atutem Polski, czy żywność, którą tu produkujemy, tylko kompetencje i technologie, jakie tu wypracujemy. Ostatnio się ukazała taka książka, których mam nadzieję wielu decydentów przeczytało, jak nie przeczytało, to przeczyta, Chrisa Millera o Chip Wars, gdzie takim, jak można powiedzieć, podsumowaniem tej książki jest stwierdzenie, że półprzewodniki są ropą naftową XXI wieku. Czyli ten, kto ma u siebie technologię półprzewodników, zarówno rozwój tej technologii, jak i produkcję, jest w stanie dominować na rynku światowym. I teraz, żeby nie rozlekać tej odpowiedzi, Polska jest krajem, można powiedzieć, jeśli chodzi o Europę, dużym albo więcej niż średnim. W związku z tym ponadprzeciętnym. W związku z tym mamy spory wewnętrzny rynek i rząd ma narzędzia, żeby stymulować rozwój polskich firm technologicznych czy półprzewodnikowych, dając im dostęp chociażby do zamówień rządowych. Jak patrzymy na historię rozwoju Intela, bo to jest taka firma, o której jest głośno w Polsce, to Intel nie rozwinąłby się bez zamówień z DARPA. DARPA to jest amerykańska agencja do spraw rozwoju technologii zbrojeniowych, która im dała pierwsze zamówienia. Dzięki temu mógł skomercjalizować te pierwsze procesory i się rozwinął. Później stał się firmą całkowicie komercyjną i u nas wydaje mi się, że musi być bardzo podobny sposób postępowania i to, że my dzisiaj ten sektor półprzewodnikowy, on jest bardzo mały albo jest na początkowej fazie, nie ma dużego znaczenia, bo jeżeli popatrzymy, skąd się wzięła potęga Korei, to Samsung Electronics zaczynał przed II wojną światową od handlu rybami. Tajwan w latach 70. był źródłem tanich tekstyliów i takiej bardzo taniej, nawet nie elektroniki, tekstyliów głównie dla Stanów Zjednoczonych. I dzisiaj Tajwan jest krajem, gdzie jeżeli coś by się tam stało, no to świat się zawali, prawda? No to my też jesteśmy w stanie to zrobić w Polsce.
Czyli czego by Pan oczekiwał ze strony państwa? Właśnie jakichś takich dużych programów zamówień, bo tak, żebyśmy to mogli skonkretyzować, żeby ten sektor był też objęty takim działaniem na podobnym poziomie, co pańscy konkurenci na całym świecie.
To jest jedna z możliwości. Państwo ma wiele możliwości. Państwo ma możliwości poprzez wspieranie rozwoju technologicznego kapitału ludzkiego przez różnorakie programy, które już częściowo mają miejsce, między innymi współpraca z uczelniami, żeby ten przepływ kapitału intelektualnego był między firmami a uczelniami, ale także przez preferowanie krajowych produktów w zamówieniach publicznych. Jak w Polsce mamy ciągle producentów komputerów i to bardzo dobrych producentów komputerów, natomiast którzy są naszymi klientami, natomiast oni nie mają żadnych preferencji w stosunku do na przykład amerykańskich producentów komputerów. I według mnie no tutaj rząd ma spore możliwości. Jeżeli jeszcze popatrzymy, że agencje rządowe potrzebują specjalnego sprzętu ze względu na bezpieczeństwo i tak dalej, te wymagania śmiało mogą spełnić lokalne firmy, które produkują komputery. Chociażby te komputery dla szkół, one mogły być zrobione w Polsce. Ja patrzę też, ponieważ działamy na innych rynkach, Turcja ma mocną, wybudowała może nie półprzewodnikowy, albo bardzo mocny przemysł elektroniczny i tam jak jest przetarg dla szkół, to tam ten przetarg wygrywają lokalni producenci tabletów czy komputerów.
Jakie ma Pan plany rozwojowe na najbliższe kilka lat?
To jest tak, że w tej branży, w której jesteśmy, trzeba się rozwijać cały czas. My parę lat temu doszliśmy do takiej bariery rozwojowej, jeżeli chodzi o powierzchnię, moce produkcyjne. Podjęliśmy decyzję w trudnych czasach, gdzie ceny materiałów budowlanych szły w górę o rozbudowie. W tej chwili zakończyliśmy taką największą inwestycję w historii firmy. Po tej inwestycji mamy dwa razy większą powierzchnię produkcyjną, dwa razy większą powierzchnię biurową, prawie sześciokrotnie większe możliwości magazynowe i to ja traktuję jako bazę do dalszego rozwoju. Teraz mamy miejsce, gdzie możemy wstawić nowe maszyny, żeby uruchomić nowe procesy i też zatrudnić nowych pracowników, żeby budowali wartość tej firmy. Także no nie da się rozwijać bez inwestycji. Wydaje mi się, że my zrobiliśmy tą bazę w tej chwili, a będziemy inwestować dalej, szczególnie jeżeli chodzi o takie procesy jak automatyzacja. Musimy być po prostu bardziej efektywni.
A z perspektywy tej historii, która stoi za pańską firmą, miał pan na pewno różnego rodzaju trudne momenty, wyzwania, czy jakaś taka szczególnie trudna sytuacja, bo też z perspektywy doświadczeń biznesowych warto uczyć się na różnych wyzwaniach przez innych podejmowanych. Co było takim najtrudniejszym etapem w rozwoju pańskiej firmy w przeszłości?
Trudno mi wymienić jeden, natomiast wiele było takich trudnych momentów w historii firmy. My jesteśmy w branży półprzewodnikowej. Branża półprzewodnikowa to jest taka branża, gdzie, może tak, żeby przybliżyć, kilogram takiego półprzewodnika, z którego się tworzy pamięć, na przykład do komputera, który pan ma przed sobą, jest droższy wielokrotnie niż kilogram złota. W związku z tym to jest produkt, który podlega bardzo dramatycznie, bardziej niż giełdy nawet na świecie, prawo podaży i popytu. Czyli jeżeli wyprodukuje się czegoś za dużo, to ceny zaczynają spadać i spadają dramatycznie. I niestety, mimo dobrej pracy, jeżeli jesteśmy w tej branży, to też cierpimy tak jak branża. I my mamy w tej chwili za sobą jeden z najtrudniejszych okresów w historii firmy, gdzie z jednej strony inwestowaliśmy, a z drugiej strony przez prawie 2 lata, w związku z tym, że była nadprodukcja, w związku z tym, że sytuacja ekonomiczna na świecie była zła i nie jest dobra, mieliśmy do czynienia z dramatycznym spadkiem cen. Czyli jeżeli pamięć do pana komputera kosztowała $40, to pod koniec tego cyklu, który się już skończył na szczęście, kosztowała $10. To ciężko zachować spokój i...
Jaka jest rentowność, o ile możemy zajść gdzieś jeszcze, tak? Bo to może być, że mamy i tak pewną
Nie ma takiej
marżę.
Rentowności, która by pozwalała wytrzymać takie... Żeby powiedzieć, jak to boli, to my jesteśmy lokalnym producentem, natomiast producent chipów, taki jak Samsung czy Micron, odnotował tak wielkie straty, że musiał zareagować rząd Korei i Samsung dzięki temu musiał, że tak powiem, obniżyć moce produkcyjne, bo miało to tak negatywny wpływ na produkt krajowy brutto Korei. Ja bym chciał, żeby u nas były takie firmy półprzewodnikowe, gdzie produkt krajowy brutto kraju zależy od wielkości ich sprzedaży. W szczytach Samsung generował do 20% produktu krajowego brutto i ten produkt to nie generowały lodówki czy telewizory Samsunga, tylko właśnie to, co my robimy, czyli pamięci. Także to był taki bardzo ciężki okres. Też miałem takie ciężkie okresy, gdzie jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, musieliśmy się zderzać z coraz większą konkurencją, to miałem też wizyty konkurentów, którzy przyjeżdżali do firmy i tłumaczyli mi, że no, taki mały gracz nie jest w stanie przeżyć na tak dużym rynku i proponowali mi sprzedaż firmy i wtedy zawsze przedsiębiorca się zastanawia, no, czy mam iść w tą stronę, czy mam iść w tą stronę. Natomiast jak pojechałem do tych moich kontrahentów, zobaczyłem, jak oni mają proces produkcyjny zorganizowany i proces handlowy, to doszedłem do wniosku, że ze względów ambicjonalnych nie mogę sprzedać firmy takiemu kumpującemu i dzisiaj ich nie ma, a my jesteśmy i się rozwijamy.
Przy firmach rodzinnych takim tematem w ostatnich latach bardzo głośno dyskutowanym jest kwestia sukcesji, jako też pewnego wyzwania, bo kolejne pokolenia będą przejmowały te biznesy, które z sukcesem zaczęły być budowane na początku transformacji. Chciałem zapytać, czy tę kwestię pan u siebie rozwiązał w jakiś sposób, albo ewentualnie co mógłby pan doradzić innym firmom rodzinnym w zakresie tego wyzwania sukcesyjnego? Bo zawsze jest kwestia czasu, albo za późno, albo za wcześnie, albo właśnie tutaj trochę inna wizja rozwojowa może być taką przeszkodą, żeby tutaj ten ster oddać.
Ciężko mi jest cokolwiek doradzać, ponieważ jestem w trakcie sukcesji i na pewno są różne modele i różne modele mogą być zakończone sukcesem. U nas ta sukcesja trwa. Bardzo się cieszę, bo rok temu dołączyła do nas moja córka, która przez ostatnie 20 lat robiła karierę finansową w Londynie i przed przyjściem do nas do firmy zajmowała się inwestycjami w SoftBank Vision Fund. To jest największy fundusz technologiczny, taki fundusz, który inwestuje w firmy tech na całym świecie i w Europie, a przedtem zajmowała się rozwojem sprzedaży w Goldman Sachs z biura w Londynie odpowiadała za Europę Środkowo-Wschodnią. Także bardzo się cieszę, że moja córka zobaczyła pracę w naszej firmie jako perspektywę ciekawszą od tej imponującej kariery w bankowości i finansach. I cieszę się, bo...
Jest taki moment, że teraz Wilk Electronic może być podmiotem przyjmującym innych zagranicznych konkurentów.
Być może tak. Dzięki córce mamy kompetencje do tego. Natomiast to, z czego się bardzo cieszę i co jest potrzebne każdej firmie, to jest nowe spojrzenie, szczególnie spojrzenie ze strony osób młodych, innowacyjnych, jak można inaczej rozwijać biznes. Monika akurat zajmowała się firmami takimi, które Vision Fund chciał, w które chciał zainwestować i to były najciekawsze firmy technologiczne w Europie. W związku z tym ona wie, jak muszą procesy działać, żeby firma się rozwijała. I to jest taki bardzo duży plus i to, co mogę każdemu biznesowi rodzinnemu polecać, no to jest edukacja dzieci, żeby to nie dzieci się uczyły od rodziców, to oczywiście też się dzieje, natomiast żeby wnosiły nową wartość do firmy, tak jak to się dzieje u nas, ponieważ ja mam 65 lat w tej chwili, prowadzimy tą firmę z żoną, jesteśmy aktywni, chcemy dalej ją prowadzić, ale na pewno lepiej poprowadzi ją osoba, która no, jest w innym wieku i ma inne spojrzenie na świat, bardziej innowacyjne.
To nie jest taka powszechna postawa, jeżeli chodzi o polskich przedsiębiorców z taką otwartością na kolejne pokolenia, ale może tutaj właśnie tkwi taka tajemnica sukcesu pańskiej firmy. Tradycją czwartkowego forum jest to, że zawsze pod koniec mamy serię pytań wzajemnych. Przez nieobecność pana profesora z tego rezygnujemy, ale wykorzystując, że mamy początek roku, chciałbym zapytać o takie trzy najważniejsze wyzwania dla polskiej gospodarki. Już nie z perspektywy sektora, tylko z perspektywy całej gospodarki, okiem przedsiębiorcy, który ma też doświadczenia międzynarodowe i widzi z perspektywy 30 lat, jak ta gospodarka różne zakręty przechodziła.
Według mnie, ja patrzę pod swoim kątem, według mnie największym wyzwaniem dla polskich firm to jest przejście z tej bariery, przepraszam, z efektu taniej pracy, bo to już w Polsce albo się już skończyło, albo się kończy.
Płace minimalne na wyższych poziomach.
Na efekt efektywności uzyskanej w dowolny sposób, w naszym przypadku, w przypadku firmy produkcyjnej, przez automatyzację czy optymalizację wszystkich procesów. To się dzieje u nas w firmie. Jak rozmawiam z moimi klientami, partnerami, czy to producentami komputerów, czy dystrybutorami, to się też dzieje i wydaje mi się, że to jest największe wyzwanie dla wszystkich polskich firm, które chcą się rozwijać, żeby zoptymalizować procesy.
Dobrze, bardzo dziękuję. Było to czwartkowe forum SGH, w którym udział wziął pan Wiesław Wilk, prezes Wilk Electronic, spółka akcyjna. Ja nazywam się Bartosz Majewski, a program realizowali Paweł Gołębiewski i Piotr Potapowicz. Za tydzień porozmawiamy o trendach w konsumpcji.
Dziękuję bardzo.